Gość Radia Gdańsk.
Gościem Radia Gdańsk jest Adam Gawrylik, członek Zarządu Województwa Pomorskiego, prezes PSL na Pomorzu, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
To na wstępie łatwe pytania. Jak pan dojechał do Radia Gdańsk i jak na mieście ruch dzisiaj? Bo tutaj żeśmy z Tomaszem na początku naszego spotkania rozmawiali i o zielonej fali chociażby, która niekoniecznie istnieje.
No jest długi weekend, ruch jest płynny, jest zielona fala na ten ruch. Przyjechałem dzisiaj z Urzędu Marszałkowskiego, gdzie pracuję, no trzeba powiedzieć 7-8 minut mi to zajęło. Faktycznie mniejszy ruch pomógł, ale też chyba światło się tak ułożyły, że można było przyjechać w miarę swobodnie.
Czyli był system Tristar był dla pana łaskawy, rozumiem.
No chyba Tristar do końca tutaj nie pomógł, raczej niższa frekwencja na drodze niż w tygodniu, ale system Tristar na pewno jest tutaj do poprawy. Ostatnio nawet bardzo luźno rozmawialiśmy o tym z samorządowcami z miasta Gdańska, z panią prezydent, przy okazji wizyty wiceministra z PSL-u, wiceministra infrastruktury pana Stanisława Bukowca. Rozmawialiśmy o tym, czy jest szansa na to, żeby Tristar włączyć w system, który posiada Inspekcja Transportu Drogowego. Są tam pewnie kwestia kosztów.
Inspekcja Transportu Drogowego, która teraz jest pod PSL-em właśnie, prawda?
W pewnym sensie tak. Są tam też pewne technikalia związane z samym przyłączeniem. Zobaczymy, będziemy o tym rozmawiać tak, żeby ten system był sprawniejszy.
Bo jest niesprawny dzisiaj?
Chyba nie do końca działa.
Po prostu. Dobra, zostawmy system Tristar i to, jak się w długi weekend można poruszać po mieście, czy po Trójmieście, bo nie o tym tak naprawdę będziemy rozmawiać, ale o trzeciej drodze, która no właśnie jeszcze jest, już jej nie ma, pan się uśmiecha. Poprzedni tydzień to między innymi informacja, która została przez Szymona Hołownię upubliczniona, można tak powiedzieć, o końcu tego projektu. Potem PSL szybko zaprzeczał, mówił, że wcale nie została podjęta taka decyzja o zakończeniu tego koalicyjnego projektu. Jak to jest? Jeszcze istnieje ta trzecia droga? Czy już
pozwoliłem
w sumie wiadomo, że nie? Wiadomo,
dzisiaj na naszą rozmowę, zakładając, że będziemy o tym rozmawiać, bo jest to temat pewnie medialnie palący ostatnio, taki długopis z logiem PSL trzecia droga, także zostawię go panie redaktorze na pewno tutaj pamiątkę mojej dzisiejszej wizyty.
Ale rozumiem, że na pamiątkę projektu politycznego, którego już nie ma.
Znaczy,
czy jest? No bo to jedni mówią nie ma, drudzy mówią jeszcze jest.
Znaczy, my mówimy,
chcieliby,
panie redaktorze,
ale nie,
o stanie
ale nie
spraw, które tak. Są na dzisiaj.
Tak.
Sojusz wyborczy, sojusz taktyczny trzeciej drogi między najstarszą i najmłodszą partią polityczną w Polsce w 2023 roku się sprawdził. I tego nikt nie jest w stanie zakwestionować. Zdobyliśmy prawie 15% głosów, dając temu sojuszowi trzecią siłę w parlamencie.
To dlaczego się rozwodzicie?
Znaczy, my się nie rozwodzimy. Znaczy, mówimy o stanie faktów, spraw, które są na dzisiaj. O sojuszach wyborczych podejmuje się decyzje przed wyborami. My do wyborów mamy teraz 2,5 roku prawie. Pewnie za 2 lata trzeba będzie już rozmawiać o jakimś tam kształcie list wyborczych. Mówimy o wyborach parlamentarnych oczywiście.
W 2027 roku.
Umówiliśmy się na pewien maraton wyborczy. 4 wyborów, co po jednej i po drugiej stronie zostało dotrzymane. Dzisiaj mamy 2 kluby parlamentarne, osobne. Każdy klub parlamentarny ma swoje kierownictwo. Każdy klub parlamentarny ma swoją sprawczość. Każdy klub parlamentarny wchodzi w skład koalicji rządowej. To jest bardzo ważne. To jest właściwie ta spuścizna trzeciej drogi, że mamy 30-paroosobowe gremia, które kształtują życie parlamentarne.
No, ładnie to brzmi, tak można powiedzieć,
no tak, ale
zastanawiam się...
bez żadnego z tych klubów,
dlaczego?
I klubu Polskiego Stronnictwa Ludowego, i Polski 2050, większość koalicyjna po prostu nie ma sprawczości.
Tak jest, ale zastanawiam się, dlaczego, skoro jest tak dobrze i takie efekty ten projekt przyniósł, to dlaczego chociażby zakończyć go nie można w jakiś stylowy sposób, jednoznacznie, tylko właśnie rozbudzane są takie dyskusje, trzeba zaprzeczać pewnym decyzjom podjętym, albo właśnie, no, inaczej. Pan był na tym posiedzeniu
posiedzeniu
w Warszawie?
Rady,
tak,
Naczelnej,
Rady Naczelnej
byłem.
PSL-u. I
muszę,
co tam się wydarzyło?
Znaczy, jedną sprawę muszę zdementować.
Tak.
Nie ma decyzji o zamknięciu trzeciej drogi. Była dyskusja, bardzo ciekawa, bym powiedział nawet w pewnych momentach bardzo ożywcza, ale nie było podjętych uchwał żadnych w tym temacie, więc te wszystkie medialne doniesienia, które się rozlały, że PSL zamyka projekt, że ten projekt nie będzie kontynuowany, czy będzie kontynuowany, to się jeszcze okaże.
Dlatego dzisiaj, zapowiadając naszą rozmowę, postawiłem taki znak zapytania, no bo ja rozumiem, że na papierze przynajmniej to małżeństwo jeszcze funkcjonuje. Sąd rozwodu nie zatwierdził. Tak już trzymając się tych porównań.
papier scalający ten związek podpisywany jest jednorazowo na konkretne wybory. Po wyborach komitet siłą kodeksu wyborczego po prostu się rozwiązuje. To jest normalna procedura wyborcza.
Okej, okay, no ale jakieś umowy między Polską 2050 a PSL-em inne jednak są, no bo rozumiem, że...
Jest współpraca na poziomie parlamentu polskiego w Warszawie. Są dwa kluby, które ze sobą współpracują, współpracować na pewno będą. Jest też pewne odbicie na samorząd. My w samorządzie województwa mamy klub trzeciej drogi z udziałem jednego radnego z Polski 2050 i dwóch z PSL-u. Współpraca jest bardzo dobra między trzema radnymi. Myślę, że będziemy to kontynuować. Każdy z nich...
To ten klub w sejmiku się nie rozpadnie, rozumiem.
Znaczy nie ma do tego przesłanek, żeby się rozpadł. Nie zdążyliśmy jeszcze w ogóle o tym porozmawiać. Natomiast każdy z nich, każdy z tych radnych i Krzysztof Trawicki, który zajmuje się tematami promocji zdrowia żywności, radny Ścigała z Polski 2050, Redlin z Polski 2050, tak, który jest mieszkańcem Władysławowa, zajmuje się między innymi rozbudową drogi wojewódzkiej, która przebiega między innymi przez Jastrzębią Górę, co niedługo się stanie. Radny właśnie Jarek Ścigała zajmuje się sportem, tym sportem właśnie lokalnym, bardziej na terenach wiejskich. Każdy z nich ma swoją aktywność i każdy z nich realizuje swoje wyborcze postulaty. W ramach klubu trzeciej drogi z udziałem Polskiego Stronnictwa Ludowego i Polski 2050.
To skoro jest tak dobrze, to dlaczego się musicie rozejść? Dlaczego rozwidla się trzecia droga?
Tłumaczę, panie redaktorze, nie ma czegoś takiego jak rozejście się. My, sojusz wyborczy, czyli ten taki formalny, składany do Państwowej Komisji Wyborczej, realizujemy przed konkretnymi wyborami. No takie też jest prawo, taki jest kodeks wyborczy.
To skoro nie ma, to skąd ta cała dyskusja, która się od dwóch dni, trzech dni w zasadzie...
No to jest dyskusja medialna, czasami gdzieś tam jakieś emocje, czy powiedzmy jakieś osobiste ambicje wypływają przy tych dyskusjach i tak ta dyskusja się nakręca. W polityce trzeba być cierpliwym, w polityce trzeba być skutecznym, w polityce trzeba szukać sojuszy, które tą sprawczość programową będą realizowały.
No dobrze, to tak już szukając konkluzji w tym wszystkim. Będzie ten projekt trzeciej drogi razem jeszcze w jakikolwiek sposób realizowany? Czy miną dwa tygodnie i wszystkie te słowa będą już nieaktualne, liderzy polityczni ogłoszą formalne rozejście się i to wszystko tak naprawdę, co było medialnym faktem, bo to nie jest rzecz nowa, która jest od zeszłego tygodnia czy od dwóch tygodni, tylko od wielu miesięcy my dziennikarze dopytywaliśmy o relacje w trzeciej drodze, bo różne kuluarowe doniesienia dochodziły do nas. No i było wiadomo o tym, że mówiąc tak już obrazowo, nie ma miłości w tym małżeństwie.
Uśmiecham się o tym miłości w małżeństwie.
Uśmiecha się pan, no ale właśnie, bo teraz jakby mówimy, że okej, okay, no to jest dyskusja medialna, to jest...
Sojusz
ja rozumiem tę retorykę.
Taktyczny, panie redaktorze, tak. To był sojusz taktyczny, jeżeli będzie potrzeba go powtórzenia, to być może go powtórzymy, natomiast musimy pamiętać, że wyborami, przeliczeniem wyników wyborczych rządzi D'Hondt. D'Hondt niestety nie promuje komitetów wyborczych, które mają kilku, 6, 7, 8% poparcie, tylko większe. Trzeba szukać tych sojuszy.
To będzie jakiś inny sojusz poszukiwany przed kolejnymi wyborami przez Polskie Stronnictwo Ludowe?
Zobaczymy.
Jeśli nie trzecia
Polskie
droga?
Stronnictwo Ludowe zawsze jest gotowe do startu. Zawsze jest gotowe do startu samodzielnie, jeżeli jest taka potrzeba. Ale sojuszy trzeba szukać w sposób spokojny, wyważony, właściwy, tak żeby one po prostu mogły potem funkcjonować. Tak jak ten funkcjonował przez cztery wybory. Proszę mi pokazać, panie redaktorze, kiedy w Polsce, w III Rzeczypospolitej był taki sojusz, który tak fajnie przetrwał cztery cykle wyborcze.
Sojusz Lewicy Demokratycznej, można by powiedzieć. To taki żart oczywiście po części. Dobra, zostawmy politykę, ale kolorów się trzymając, bo na początku zieloną falę umówiliśmy, potem żółto-zielone małżeństwo, to teraz pomówmy o zielonym okręgu przemysłowym. Takie hasło Polskie Stronnictwo Ludowe między innymi forsuje, mówiąc o projekcie Kaszubia, który został, w zasadzie już zaczyna być realizowany, chociaż to taka, jak rozumiem, faza wstępna, ma być Pomorze nową Doliną Krzemową?
No to jest bardzo rozległa dziedzina, bo my tu mówimy o potrzebie inwestycji zewnętrznych w województwo pomorskie. Dobrze, że mówił o tym pan premier Władysław Kosiniak-Kamysz, wracając, że Pomorze potrzebuje dużych inwestycji. to jest materia bardzo złożona, która nie obędzie się bez roli też samorządu województwa pomorskiego, dlatego że pomysłodawcy tego projektu odnoszą się trochę do historycznej roli Centralnego Okręgu Przemysłowego, tylko że wtedy sytuacja była inna. Rządzili wojewodowie w poszczególnych regionach przy oczywiście udziale centralnego rządu. Teraz mamy bardzo silną władzę samorządową. Samorząd powinien w tym temacie również taką pewną narrację prowadzić, czy moderować pewną dyskusję, dlatego że to samorząd województwa wie najlepiej, na jakich obszarach te inwestycje mogą być lokowane. Nie chciałbym tylko tutaj się odnosić do samej takiej nazwy Kaszubi, która jakby określa obszar działania, czyli na terenie Kaszub, jak nazwa wskazuje, tylko w ogóle do samego Pomorza. Mamy dosyć sporo terenów inwestycyjnych, bardzo ciekawie zlokalizowanych, jak na przykład duże obszary ziemi w okolicach Juszkowa, gdzie mogłaby powstać taka inwestycja. To pewnie jest kwestia jakiejś tam przyszłości. Związane jest to oczywiście z produkcją zielonej, taniej energii. Na dzisiaj, to taka ciekawostka, my w województwie pomorskim, to jest stan na koniec 2023 roku, produkujemy 60% zapotrzebowania energii tylko z naszego województwa w ramach OZE. Głównie z wiatraków, ale jednak w ramach OZE. Oczywiście jesteśmy liderem w kraju, bo ta produkcja w ramach OZE jest chyba około tam 20% średnio w kraju.
No, rośnie, ale bardzo powoli.
Rośnie, ale bardzo powoli. Natomiast u nas wystrzeli, bo za 4 lata będą funkcjonowały już wielkie farmy wiatrakowe od wody Sowowa na morzu po Świnoujście. Za paręnaście lat ruszy już prąd z elektrowni atomowej. Musimy zrobić wszystko, żeby dopłaty do emisji CO2 dzięki tym inwestycjom, czyli skoku tej średniej wartości produkcji OZE w kraju, żeby te dopłaty do emisji były mniejsze, żeby ta energia mogła być tania. Żeby nie trzeba było jej też przesyłać na pusto do innych części kraju. Dlatego potrzeba tutaj inwestycji właśnie, które będą konsumowały po pierwsze tę energię, po drugie rozwijały dalej nasze województwo.
Ale kiedy czytam o tym projekcie Kaszubia, to nie dotyczy on tylko źródeł energii, tylko energetyki. Pan powiedział, Pomorze potrzebuje dużych inwestycji. To zdanie byłoby prawdziwe dla każdego regionu. Podkarpacie potrzebuje dużych inwestycji. Mazowsze, Opolszczyzna też.
Ale do tego
też
trzeba mieć jeszcze odpowiednie warunki.
Tak, ale to właśnie, to jak to Pomorze ma się wyróżnić tutaj na tle kraju i jakiego typu to mają być inwestycje poza tymi typowo energetycznymi?
Znaczy, to pewnie jest temat jeszcze przyszłości.
Bo słyszę też o tworzeniu dużej liczby miejsc, jak rozumiem, pracy, nie wiem, dla branży IT chociażby.
To jest temat pewnie przyszłości, jakie inwestycje mogłyby być tutaj uruchomione. Chcę zwrócić uwagę na położenie województwa pomorskiego. Dwa porty morskie, które mają duży potencjał jeszcze przeładunkowy. Do tego musi być tworzona infrastruktura towarzysząca. Mówimy tutaj o rozwoju kolei. Mamy podpisany jako samorząd województwa pakt kolejowy, który będzie rewitalizował linie na zachodzie województwa. W tym także jest usamorządowienie takiego narzędzia, jakim jest szybka kolej miejska, tak żeby samorząd województwa mógł sprawnie zarządzać tymi narzędziami komunikacyjnymi. Mówimy także o inwestycjach drogowych, które są koniecznie niezbędne, żeby ten projekt Kaszubi mógł ruszyć. Mówimy tutaj o drodze Via Pomerania, która łączyłaby Ustkę być może z Bydgoszczą. To jest bardzo ważne, bo przypomnijmy sobie też tę dyskusję, kiedy była budowana lub miała nie być budowana autostrada A1. Wtedy były takie głosy gdzieś na centralnej Polsce, a po co? Przecież tu nikt nie jeździ. No nikt nie jeździ, bo nie ma drogi, prawda? Niedawno, parę dni temu, otworzyliśmy pierwszy odcinek budowanego centralnie przez środki zewnętrzne, centralne, pierwszy odcinek obwodnicy metropolitalnej Trójmiasta. Zabiegamy jako samorząd województwa o środki na odkorkowanie części tego regionu, czyli na budowę drogi między Miszewem a węzłem lotnisko. To te wszystkie inwestycje konieczne, ta infrastruktura dodatkowa będzie służyła temu, żeby ten okręg przemysłowy mógł powstać.
I rozumiem, że tutaj wiodącą rolą, siłą rzeczy, no będzie rząd, bo pieniądze będą centralne, ale bez współpracy z samorządem tego się nie uda zrobić. I to rozumiem, że to nie musi być tylko samorząd województwa, ale też samorządy na niższych szczeblach.
Czy samorząd województwa ma obowiązek tutaj moderować dyskusję? Samorząd województwa właśnie udziałem też Polskiego Stronnictwa Ludowego, co chcę podkreślić, bo to samorząd województwa ma też pewne narzędzia, takie jak Agencja Rozwoju Pomorza, która świetnie się odnajduje we współpracy z samorządami, ale także z przedsiębiorcami. Ona też wie, gdzie i w jaki sposób można byłoby te inwestycje lokować. To jest taki łańcuch naczyń powiązanych, które jeżeli udałoby się sprawnie połączyć, mógłby przynieść naprawdę olbrzymi efekt gospodarczy dla regionu.
No, Agencja Rozwoju Pomorza wspomniana, szkoda, że nie wygrała jednego z przetargów na obsługę przedsiębiorców
prawo zamówień publicznych, panie redaktorze, tu sobie niestety się kłania.
Bo trochę narzekają przedsiębiorcy z Pomorza na to, że te programy nie idą tak szybko, jakby chcieli. Kończąc już naszą rozmowę, bo czas jest nieubłagany, chcę jeszcze zapytać ogólnie pana o plany Polskiego Stronnictwa Ludowego na przyszłość, tutaj lokalnie, bo widać pewną zmianę w działalności PSL-u na Pomorzu. Rzekłbym, że obecny w śladowych ilościach lub prawie niewidoczny PSL robi taką ofensywę na Pomorzu i próbuje działać także w miastach, na przykład chyba bardziej w Gdyni to widać na razie niż w Gdańsku, ale rzeczywiście się dzieje?
No trafił pan, można powiedzieć, z pytaniem w dziesiątkę, dlatego że w tej chwili w Polskim Stronnictwie Ludowym trwa kampania sprawozdawczo-wyborcza. To jest takie piękne, prawdziwe święto demokracji, gdzie wybiera się delegatów od zjazdów gminnych poprzez powiatowe, wojewódzkie i na kongres. I to trwa cały rok. Kongres Polskiego Stronnictwa Ludowego odbędzie się 15 listopada. Nasz zjazd wojewódzki sprawozdawczo-wyborczy 5 lipca, więc już w zasadzie za 2 tygodnie. Tak, dzieje się dużo.
A mogą się władze zmienić w PSL-u? To jest taki kongres, który może pana odwołać na przykład?
Znaczy, kończy się moja kadencja. To jest naturalne, żeby jeżeli podejmę decyzję o tym, żeby dalej prezydenta zarządu wojewódzkiego...
Jeszcze pan nie podjął?
Pozwoli pan, panie redaktorze, że nie będę w przestrzeni publicznej mówił o sprawach, które są wewnątrzpartyjne.
Czyli podjął pan, ale na razie pan nam jej nie zdradzi.
To
rozumiem.
Jest trudna decyzja, związana także z czasem rodzinnym, bo to jest niezwykła aktywność, która niestety może nie jest tak spektakularna, tak widoczna, ale bardzo absorbująca czasowo. Myśmy, ja przyjmując skierowanie w Polskim Stronnictwie Ludowym na Pomorzu, przyjąłem stan taki, że mieliśmy jeden mandat poselski, także dzięki sojuszowi Koalicji Polskiej. To był mandat Marka Biernackiego. Udało się pierwszy historyczny mandat w Gdańsku sprawić, dzięki sojuszowi także z Polską 2050 w ramach trzeciej drogi. Jest to mandat z trzeciego miejsca, pierwszy dla PSL-u, chcę powiedzieć, w tym okręgu Gdańsku, dla Magdaleny Sroki. Udało się przywrócić klub radnych z udziałem Polskiego Stronnictwa Ludowego w sejmiku województwa pomorskiego. Także udział w zarządzie województwa, no to są sukcesy, które będziemy chcieli powielać i powtarzać.
Dobra, to tylko odpowiedź tak, nie. W kolejnych wyborach samorządowych Polskie Stronnictwo Ludowe w miastach będzie własną listę wystawiać? Ma taki plan?
Mamy plan, żeby mieć stan posiadania w radnych. Muszę powiedzieć, że niestety w Gdyni nie udało tej listy się stworzyć z Polską 2050. Duża szkoda. Dlatego, że prawdopodobnie udałoby się 1-2 mandaty do Rady Miasta Gdynia wprowadzić, które dzisiaj mogłyby ważyć o koalicji, jaka jest w Radzie Miasta.
Wracając do pytania, proszę o jedno słowo. Tak, nie.
Robimy wszystko i będziemy robić, żeby Polskie Stronnictwo Ludowe w wyborach samorządowych w dużych miastach miało także swoje przedstawicielstwo.
To oznacza tak. Bardzo dziękuję za tę rozmowę i za to spotkanie.
Dziękuję. Udanego weekendu, miłego dnia.
Gość Radia Gdańsk.